Jeśli państwo cenią sobie radość życia i radość z posiadania dzieci, bo większej radości w życiu nie ma, moim zdaniem, to zapraszam do nas. Magda Manasterska, Magda Świerczyńska-Dolot i goście.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj, proszę państwa, będziemy podróżować do kraju odległego, czyli do Japonii, ale też do kraju takiego całkiem nam bliskiego, bo europejskiego, czyli do Francji. A to w ramach drugiego odcinka cyklu, który z Magdą rozpoczęłyśmy we wrześniu, czyli Rodzice dookoła świata. We wrześniu, jak państwo pewnie pamiętają, było u nas przemiłe małżeństwo Marta i Ernesto, małżeństwo polsko-meksykańskie oraz Olga, świeżo upieczona mama z Nowosybirska. I tak sobie rozmawialiśmy trochę o zwyczajach związanych z dzieckiem, trochę o wychowywaniu dzieci właśnie w odległych krajach. Japonia, Francja, zaraz przedstawimy naszych gości.
I tak, będziemy dzisiaj pytać o wychowanie dziecka, o tradycje i inne ciekawostki związane z rodzicami i dziećmi właśnie w Japonii i Francji. Powiemy też o aplikacji na telefon dla mam, jednej z wielu, ale jest bardzo fajna, bo prosta w użyciu, a podpowiada nam, jakie leki możemy zażywać w czasie ciąży i karmienia piersią. A fajna też dlatego, że powstała u nas tutaj w Trójmieście i właściwie to po sąsiedzku, bo na Politechnice Gdańskiej.
Czas zatem przedstawić nasze przemiłe panie. Po mojej prawej zacznijmy od Japonii. Linda Czernichowska-Kramarz opowie nam właśnie o kraju kwitnącej wiśni oraz Joanna Piórkowska-Szenę, Polka, której mąż jest Francuzem. Dzień dobry. Tak, dzień dobry.
Dzień dobry.
Linda, dzień dobry, Asia. Pozdrawiamy przy okazji Dominika, którego też tutaj nasi słuchacze już znają, bo pewnie nas słucha, Asiu, prawda?
Obiecał. Mamy nadzieję, obiecał, że będzie słuchał.
No i Asia jest za chwilę właściwie zostanie mamą, no bo
tak, spodziewamy się maleństwa.
Jesteście razy dwa.
I to ma być niespodzianka.
Tak, czyli nie znamy płci.
Linda, a ty nam powiedz o sobie troszeczkę, bo nazwiska japońskiego nie masz, jak słyszałyśmy tutaj w studiu. W takim razie, jakie są twoje związki z Japonią?
Wychowywałam się w Japonii i będąc jeszcze w Japonii używałam tak naprawdę nazwiska mojego ojczyma, więc będąc w Japonii używałam nazwiska japońskiego.
Czyli?
Kido, to jest nazwisko mojego ojczyma i cały czas przedstawiałam się, że jestem Kido Linda, bo tam też L zmienia się na R, więc moje imię też inaczej brzmi. Natomiast w Polsce przedstawiam się już pełnym moim polskim nazwiskiem Linda Czernichowska-Kramarz. Będąc w Japonii czasami będę musiała uważać na to, żeby się nie przedstawić japońskim nazwiskiem. Tam jednak jak wracam, to zawsze mówię po japońsku i też przypomina mi się moje dzieciństwo i dlatego też wraca to nazwisko, które używałam przez całe życie.
A właśnie, jak długo mieszkałaś w Japonii? Do którego momentu życia?
Gdy miałam 6 lat, to wyjechałam i tam skończyłam szkołę podstawową. Później wróciłam mając 14 lat i tak wyglądało, że tutaj chodziłam do szkoły. W każde wolne wracałam tam do Japonii, czyli przebywałam tam co najmniej 4 miesiące w roku. Mojej mamie bardzo zależało, żebym kontynuowała tą edukację, żeby jednak móc, żeby nie zapomnieć języka, żeby dalej pójść z edukacją, żeby jednak to zostało.
Dzisiaj o tym wychowaniu japońskim też będziemy mówić, ale można oczywiście do nas pisać.
Tak, my czekamy na państwa doświadczenia i może państwo byli właśnie w jakimś takim kraju właśnie albo w Japonii, albo we Francji. Czekamy pod numerem 603-0606.
To wracamy. M jak mamy, w M jak mieście, trochę za granicą i trochę o aplikacji, ale aplikacji za chwilę, bo na razie gdzie jedziemy najpierw?
Najpierw jedziemy może najpierw przedstawimy jeszcze raz naszych gości. Dzisiaj, przypomnę, rozmawiamy o wychowaniu dziecka, a także o tych tradycjach związanych z rodzicielstwem w Japonii i we Francji. Przypomnę po raz kolejny, że to w ramach naszego comiesięcznego cyklu Rodzice dookoła świata. Dzisiaj w studiu Linda Czernichowska-Kramarz, która, jak już nam zdradziła, wychowywała się w Japonii, a także Joanna Piórkowska-Szenę, której mąż jest Francuzem.
No to może właśnie do tej Francji najpierw pojedźmy. Mówi się o tym, że wychowanie francuskie jest takie zimne, że taki zimny chów. Co to znaczy i czy tak faktycznie jest?
Znaczy, ja jeszcze dodam, że to będę mówić na podstawie doświadczeń z moją francuską rodziną, bo nie wiem też, jak to jest wszędzie. Prawdą jest, że dzieciom na pewno nie wolno wszystkiego, że nie jest tak, że dziecko jest w centrum zainteresowania, jest w centrum rodziny, jest bardzo ważne, ale nie wolno mu wszystkiego. Nie ma czegoś takiego, jak dziecko to król i to, co powie dziecko, to tak musi być. Bardzo fajne słowo, które szybko zapałam, jeszcze nie mówiąc po francusku, to jest attends, czyli zaczekaj. Dziecko się mówi, zaczekaj, rodzice skończą rozmawiać, wtedy ty powiesz. Zaczekaj, najpierw my, później ty. I to jest, mi się wydaje, bardzo, bardzo fajne.
I to działa?
Działa, no.
Działa. Ja też tutaj mam takie francuskie doświadczenia z zaczekaj. Zaczekaj na swoją kolej. Tak, tak,
dokładnie.
Działa.
No, mi się to bardzo podoba, że tu jest tak pokazana mimo wszystko hierarchia, kolejność. Bardzo ważne jest tam we Francji to, jak oni jedzą, bo to jest cała jakby tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wszyscy przynajmniej raz w ciągu dnia jedzą razem przy wspólnym stole. Dziecko też jest z rodzicami, często je to samo co rodzice i też nie odejdzie od stołu wcześniej niż wszyscy nie zjedzą, chyba że poprosi i zostanie mu pozwolone. A jak nie, to po prostu czeka i czeka.
Czyli zasady muszą być.
Dokładnie, to jest zasady muszą być.
A chyba zdaje się, że zupełnie inaczej jest w Japonii, prawda? Tam taka może nie samodzielność, ale rozmawiałyśmy sobie tak tutaj poza anteną, że dzieciom ponoć można wszystko.
Nie do końca wszystko, chociaż rzeczywiście dziecko jest jakby w centrum zainteresowania całej rodziny. W Japonii też jest bardzo dużo świąt, które jakby to dziecko jest najważniejsze. Dzień dziecka nie tylko. Jeszcze są takie święta, że się specjalnie ubiera dzieci, że się wystawia lalki. Jest wiele świąt tylko jakby dla dzieci. Jak chodzi o wychowanie, to bardzo ważne jest to, że uczą nas, żeby mieć szacunek do osób starszych. I tutaj nie tylko chodzi o starszych w sensie nauczyciel czy rodzice, dziadkowie. Chodzi też o starszych kolegów. Mamy takie specjalne powiedzenie senpai. To jest starszy kolega i w szkołach wystarczy, że jest ktoś od nas starszy o rok, to już się kłaniamy. Kłaniamy się, traktujemy go szacunkiem. W naszych oczach jest podziw. Mimo że w Polsce mówi się, że rok to mała różnica, w Japonii to jest bardzo duża różnica. Czyli ten szacunek do osób starszych musi być. Tego nas uczą od samego dziecka i potem w pracy też. Cały czas to słowo senpai nam towarzyszy. W firmie jest tak samo. Jeśli jest ktoś od nas starszy rok, to jest ktoś dla nas bardzo ważny i musimy do niego się specjalnie zwracać.
W Korei jest dokładnie tak samo. Moja córka była bardzo dumna z tego, że koleżanka z pokoju w akademiku zwracała się do niej per starsza siostro. Tak.
Także to, dokładnie. W Japonii jest tak działa, samo. Tak, koleżanka z osiedla, która była starsza o rok, do niej się zwracałam właśnie onecian. Onecian znaczy starsza siostrzyczko. I robiłam wszystko, co mi kazała. I tak naprawdę to, co mówi się o Japonii, że dzieciom wszystko wolno, wydaje mi się, że chodzi o to, że czasami jest tak, że to starsze dzieci, te o rok, uczą nas, jak się zachowywać. Do szkoły, jak idziemy, to nie idziemy z rodzicami. Znaczy w wieku przedszkolnym idziemy. Później to się zmienia i idziemy ze starszymi kolegami. W szkołach specjalnie nas dzielą w grupy i każdy starszy opiekuje się młodszymi i przemieszczamy się grupami. Tak? Czyli pierwszoklasiści idą ze starszymi rocznikami do szkoły razem. To jest wychowanie już nie jakby przez rodziców, tylko wychowanie przez starszych kolegów senpai.
Genialnie proste.
Asiu, a wracając tak jeszcze do tego zimnego francuskiego wychowania, to ponoć Francuzi uważają, że nawet niemowlę jest racjonalną osobą, która potrafi nauczyć się choćby przesypiania nocy. No i ponoć francuskie dzieci nie grymaszą.
Co do pierwszej kwestii, siostra mojego męża urodziła 3 miesiące temu dziecko. Mały Timeo przysypia całe noce.
Szczęścia.
Pytałam 3 razy, czy to prawda. Więc dają mu ostatnio butlę o 8 i wstaje o godzinie 7-8 rano. I śpi tak całą noc, więc ogólnie to mam nadzieję, że jest to rodzinne. Też się, co do przesypiania nocy, dzieciom pozwala się płakać, tak żeby chwilę popłakało, chwilę pobyło same i dopiero potem się do niego przychodzi, przytula, chwilę się jest przy nim i znowu się wychodzi. Więc dziecko uczy się samodzielności, zasypiania samemu bardzo szybko. Więc nie wiem, czy to chodzi o to, czy dziecko jest racjonalne, bynajmniej tam to idzie bardzo, bardzo szybko. Co więcej, dzieci bardzo rzadko śpią w pokoju z rodzicami. Zazwyczaj mają swój własny pokój. Często jest to nawet na piętrze, jeżeli jest to domek. I co Madzia?
Ja jestem wielbicielka rodzicielstwa bliskości.
No, ale mama sterska jest lekko zbulwersowana.
Nie jestem zbulwersowana, ale
ty wiesz, o co chodzi.
Tak.
Dystans taki się tworzy. To dlaczego?
No, zależy, z jakiej strony się na to patrzy, no ale mieć fajnie jest mieć też wyspaną noc, przespaną, tak mi się przynajmniej wydaje, dla jednej i dla drugiej strony, nie?
Bardzo to jest racjonalne, bardzo.
A co z tym grymaszeniem?
A z grymaszeniem...
Nie ma.
No, nie mogą. Ty? Nie mogą, zabronione. Ale dzieci przede wszystkim muszą spróbować, muszą zjeść to wszystko, co im daję na talerzu. Jeżeli nie lubią, dobra, damy w drugiej, w innej pozycji, damy w zupie, damy inaczej. Jeżeli nie lubią, to wiadomo, że się nie karmi się im tych na siłę. Ale nie ma czegoś takiego, że ja nie spróbuję, bo nie. No nie ma czegoś takiego. Więc trochę pewnie grymaszą, ale tak... Inaczej niż tutaj u nas.
Dziewczyny, a może tak jeszcze zacznijmy, no może przenieśmy się na chwilę do takiej tradycyjnej, związanej z wierzeniami różnymi części naszego programu, czyli z pewnego rodzaju...
przesądy, Madziu?
Przesądami, tak, do tego właśnie zmierzam. Przesądami związanymi z ciążą, z porodem. Są takie w krajach, we Francji, w Japonii? Jest coś takiego? No bo u nas jest bardzo dużo.
W Japonii ogólnie, gdy kobieta jest w ciąży, to bardzo często bliscy chcą im podarować coś na szczęście. I często zakupują właśnie w świątyniach omamori. Omamori są różne. Mogą być, żeby dziecko zdało egzamin. Natomiast w momencie, kiedy mamy w rodzinie lub ktoś z naszych bliskich właśnie przyjaciół jest w ciąży, wówczas zakupuje się anzan omamori. Anzan omamori oznacza, żeby zdrowe dziecko się urodziło, żeby ta ciąża i ten poród przebiegł pomyślnie. I coś takiego nie powinno się samemu kupować, tylko powinno właśnie się dostać od rodziny, od bliskich. Wówczas właśnie, gdy się w to wierzy, to myślę, że daje przyszłym mamom siłę, tak? Że inni się o nas właśnie troszczą w ten sposób.
No we Francji coś jest?
Znaczy, ja nie znalazłam, szczerze powiedziawszy. Dzisiaj też rozmawiałam z moją francuską rodziną. Też za bardzo nie znaleźli, więc wydaje mi się, że podejrzewam, że są jakieś przesądy, ale niestety nie doszłam do tego.
No u nas właśnie roi się od tego.
Tak, jest pełno rzeczywiście. A jak jest z porodem? Jak to wygląda? Czy stawiacie na porody domowe, czy rzeczywiście to jest w szpitalu? I kto towarzyszy właśnie w takim porodzie? Jak to jest w Japonii?
W Japonii zdecydowanie w szpitalu. I towarzyszy mąż, o ile jest mu to dane i może wziąć wolne w pracy, bo to, co mówi się o Japończykach, że dużo pracują, to jest prawda. Są bardzo obowiązkowi i w momencie, kiedy żona rodzi, to naprawdę już zależy, tak? Mówi się też, że kobieta powinna być silna i no, powinna sobie też sama z tym poradzić, więc czasami musi to przejść sama, ale też są mężowie, którzy jednak chcą być i specjalnie biorą wolne.
Asia?
We Francji często są to porody rodzinne w szpitalu. Właśnie bardzo często towarzyszy partner, mąż. Ja nie spotkałam się z tym, żeby rodziła z mamą, jej mama, na przykład babcia dziecka. Gdzie u nas to się ciągle wszystko zdarza. Bardzo często jest
partner. A dule na przykład zdarza we Francji?
Podejrzewam, że tak, że częściej niż u nas.
Że mają, tak.
A porody domowe, bo to też u nas taka nowość w sumie, załóżmy, teraz dużo się o tym mówi, jak to jest w Japonii, jak to jest we Francji.
Z tego, co ja się orientuję, to jednak Japonki wolą w szpitalu być pod opieką, czują się wtedy pewniej.
Tak mi się wydaje, że podobnie jest we Francji. Ja nie znam przypadku porodu w domu.
Dziewczyny, a kto wychowuje dziecko i kto pomaga na przykład mamie, no mama wraca ze szpitala, jest połóg, jest 6 tygodni, to w zależności od tego, czy to jest poród naturalny, jak jest cesarskie cięcie, to wiadomo, że ta rekonwalescencja jest troszeczkę dłuższa. Ktoś pomaga, ktoś przyjeżdża na przykład specjalnie do mamy i siedzi z nią, nie wiem, może babcia, może ktoś inny krewny i tam jej pomaga, trochę gotuje, pomaga przy dziecku.
W Japonii to jest tak, że kobiety jednak są trochę zdane na siebie. Nie zawsze rodzice też mieszkają blisko nas. Przeważnie jest tak, że młodzi ludzie przemieszczają się do dużych miast, dom rodzinny mają poza jakby centrum. Jednak w okresie, kiedy są w ciąży i już zbliża się poród, często jest tak, że proszą mamy, żeby przyjechały, bądź też pomaga teściowa. Jeszcze taki dawny model rodziny w Japonii wyglądał w ten sposób, że żona razem z mężem mieszkali w domu jakby męża. W tym momencie miała już zapewnioną stałą opiekę. Obecnie trochę się to zmieniło i dużo młodych ludzi jednak ceni sobie prywatność i chce mieszkać jakby bez rodziców. W tym momencie żona jednak zamiast teściowej preferuje, żeby to właśnie jej mama przyjechała i zdarza się tak, że przyjeżdża, natomiast rzadko kiedy nocuje w tym domu. Jednak Japończycy cenią sobie tą małą rodzinę, czyli mąż, żona i przyszłe dziecko.
Asia, u was?
U nas to jest tak, że często pomagają rodzice, często pomaga rodzina, kuzynostwo, bracia, siostry i tak dalej. Ale co jest też bardzo ważne we Francji, tutaj państwo, wiadomo, jest bardziej rozwinięte, jeżeli chodzi o tą politykę prorodzinną. Na każdą położnicę przypadają jakby dwie położne. Jedna, która zajmuje się dzieckiem, a druga, która zajmuje się matką, która pokazuje jej, jak może dojść do siebie po porodzie. Jak odnowić wszystkie mięśnie, które wiadomo były naruszone i tak dalej, więc tu jest bardzo ważna pomoc też ta od państwa. Co więcej, też bardzo często, jeżeli mąż albo partner, albo żona, kobieta mają wykupione ubezpieczenie Security Social, czyli jakby narodowe, czyli jeżeli sprowadzają składki, inaczej mówiąc, to mają też zapewnioną panią, która przychodzi po porodzie, żeby poprasować, pomyć, posprzątać.
Bardzo przyjemne zwyczaje.
No, dokładnie, więc wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo fajne.
Moje miłe panie, zróbmy małą przerwę. My wracamy za moment. 13:33, Radio Gdańsk, M jak mama w M jak mieście. Dzisiaj trochę krążymy po świecie, bo i do Japonii zaglądamy, i do Francji, a w zasadzie do Brytanii. To się trochę różni? Brytania, na przykład ta południa?
No oczywiście.
Asiu, jak to jest z tym wychowaniem dzieci?
Znaczy, podejrzewam, że na południu może być cieplej.
Aha. Ale w wychowie też.
W wychowie też może być.
O pani Hanna, a propos tego chłodnego francuskiego wychowu. Mam na co dzień do czynienia z Francuzami, ale nie pochlebiam ich zimnego chowu. O tej porze dzieci bez czapek i szalików to chyba nie na nasz klimat, pisze pani Hania.
Z drugiej strony moja rodzina francuska pytała się, dlaczego my ciągle zakładamy czapeczki dzieciom.
No, żeby do uszu nie nawiało. No,
nie, ale ja im powiedziałam, żeby uszy były, wiecie, żeby uszy nie były odstające, wiecie, że mi uwierzyli.
O, to jest bardzo dobre. A w Japonii też jest jakiś, też a propos zimnego chowu, bez skarpetek?
To znaczy tak, ja jak sobie teraz przypominam, to przez całe dzieciństwo unikałam noszenia skarpetek, właśnie niezależnie od pory roku, ponieważ moje koleżanki też nie nosiły i moja mama zawsze zwracała mi uwagę i starała mi się zakładać te skarpetki, jednak będąc w szkole zawsze je zdejmowałam. W Japonii wiadomo, no jest trochę inna temperatura niż u nas, ale też dzieci są bardzo zahartowane. Jak sobie przypominam swój strój do WF-u, to były takie specjalne jakby majtki i jedna koszulka, niezależnie od tego, jaka była pogoda. Więc byliśmy bardzo dobrze zahartowani. Po jakimś czasie naprawdę się zapominało, że jest zimno, robiło się cieplo. Dużo ćwiczyliśmy, od rana było dużo właśnie aktywnych ćwiczeń fizycznych i cały czas byliśmy w ruchu. Może dlatego po prostu zima dla nas nie była straszna.
Ale to tak jak morsy. Morsy przecież też nie chorują.
Rzeczy samej. Pan Piotr z Anglii, który nas słucha namiętnie. Panie Piotrze, bardzo lubimy, jak pan z nami jest. Pisze tak, to nie dość, że hartuje dzieci po angielsku, bo jeszcze po ogrodzie biegają boso. To używam modelu francuskiego wychowania. W maju będzie trzeci bobas i nie wyobrażam sobie nieprzespanych nocy. Serdeczne pozdrowienia. Pan Piotr dopisuje w postscriptum, wszystko zależy od konsekwencji rodziców.
No, to prawda.
No właśnie. Ale teraz zmienimy temat.
Zmieniamy temat, ale tylko na chwilkę, dlatego że tutaj u nas w Trójmieście powstała taka bardzo fajna aplikacja, która przydaje się ciężarnym i karmiącym piersią mamom. BabySafe podpowiada, jakie leki można bezpiecznie zażywać właśnie w tym wyjątkowym czasie i ciąży, i karmienia piersią. Aplikacja dla kobiet to oczywiście część większej całości, a o szczegółach opowiedział mi współtwórca tej aplikacji i całej dużej platformy, czyli Mateusz Zauliczny.
Aplikacje BabySafe, DrinkSafe oraz DriveSafe. Służą one odpowiednio do sprawdzania, czy przy zażywaniu danego leku nie ma przeciwwskazań podczas ciąży i karmienia piersią, czy nie ma przeciwwskazań dla kierowców przy prowadzeniu pojazdów mechanicznych oraz czy dany lek nie wchodzi w interakcję z alkoholem.
BabySafe, dobrze. Skupmy się może na tej aplikacji najwięcej. One są też bardzo ładnie graficznie zrobione. Otwieramy taką aplikację, możemy ją znaleźć w każdym sklepie, w naszych smartfonach, ściągamy i co dalej?
Są teraz dwie możliwości. Na pierwszym ekranie jest duży przycisk do skanowania kodu kreskowego z leku. Można go nacisnąć, zeskanować kod kreskowy i automatycznie aplikacja powie nam, czy są przeciwwskazania przy przyjmowaniu tego leku w ciąży lub podczas karmienia. Także jeśli się nie posiada przy sobie tego pudełka, można po prostu wpisać nazwę leku, wybrać z listy lub także powiedzieć.
A jak to się właściwie stało, że stworzyliście tą aplikację?
Aplikację stworzyliśmy, to się wzięło, historia jest naszego kolegi, który przyjmował dużo leków i zawsze jak szliśmy na jakąś imprezę, to musiał, się śmieliśmy, że musiał wyciągać duże ilości tych ulotek, czytać, czy może się tym razem napić z nami piwa, więc zrobiliśmy tą aplikację DrinkSafe, po czym pomyśleliśmy, że w sumie możemy to rozszerzyć, pomóc także większej ilości osób i w ten sposób zrodziły się te dwie kolejne aplikacje dla kierowców oraz dla mam.
A skąd macie tą bazyleków?
Bazyleków dostarcza nam FarmIndex. To jest największy w Polsce dostawca baz danych leków. To są bazy, z których uczą się także lekarze nawet, więc wszystkie informacje są 100% pewne i dostajemy jakieś, powiedzmy, aktualizacje leków nawet szybciej niż są one dostępne na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.
To jest taka bardzo prosta aplikacja, no bo wstukujemy, skanujemy i wszystko się pojawia.
Mogę pokazać, ale...
Dobrze, tak będzie najlepiej.
Baby safe.
Różowe, to ładne.
Różowe, tak. Można wcisnąć tutaj duży guzik, od razu wyskakuje skaner kodów. Nie mam przy sobie niestety żadnych leków, żeby pokazać, ale działa.
Ja mam. Właśnie przed chwilą byłam w aptece i kupiłam witaminy swoim dzieciom, więc możemy zobaczyć. Tu jest.
Więc są podane tutaj substancje aktywne, są podane za pomocą dwóch ikonek oraz oznaczeń kolorystycznych, czy można przyjmować leki, powiedzmy. Jest na przykład napisane stosowanie, podczas karmienia jest niezalecane. Tak, można także wpisać nazwę, tak? Też od razu są informacje oraz kolor.
Czyli jak mamy zielone światło, to możemy spokojnie przyjąć.
Można spokojnie przyjąć. Jest zawsze jeszcze dodatkowy opis, żeby go przeczytać i mieć pewność.
Pracujecie teraz nad większą platformą. Na czym ona będzie polegała?
Cała platforma służy do połączenia pacjenta z lekarzem. Czyli jeśli przychodzi pacjent, lekarz wypisuje mu jakieś leki, przepisuje mu kurację, to w tym momencie pacjent nie musi pamiętać o tych wszystkich lekach, które musi przyjmować, tylko lekarz wprowadza te wszystkie informacje do systemu za pomocą dosłownie paru kliknięć i telefon pacjentowi od razu powie, kiedy należy przyjąć jakiś lek, o której godzinie, czy na przykład jeśli mu się kończą jakieś leki, które stale przyjmuje, też go o tym poinformuje. Dodatkowo jest też funkcjonalność opiekuna, czyli powiedzmy, jeśli jakaś starsza osoba przyjmuje leki i nie kliknęła, że wzięła jakiś lek, w tym momencie jej opiekun, powiedzmy wnuczek, może zadzwonić, spytać: babciu, czemu nie wzięłaś leku? Weź lek, czy wszystko jest w porządku?
I co dalej? Jakie macie jeszcze plany?
My jesteśmy na etapie beta testów całej tej platformy. Można się zapisywać do niej na naszej stronie doktorpocket.com, wpisane przez K. Oraz modyfikujemy teraz tak samą platformę, żeby korzystała również z bazy leków dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ niedługo duża część zespołu wyjeżdża do Stanów.
Bardzo, bardzo fajna rzecz.
Tak, i bardzo przydatna. I to był Mateusz Zauliczny, który współtworzył tą aplikację. Bardzo fajnie nam się współpracowało przy tej rozmowie. Sprawdzaliśmy, jak działa i rzeczywiście działa. Też już mam zamontowaną, że tak powiem, na swoim telefonie i sprawdzam te wszystkie lekarstwa.
Asia, a ty będziesz korzystać? Bo przecież lada chwila będzie cię to dotyczyć, jeżeli chodzi o karmienie piersią.
Na pewno, jeżeli będzie potrzeba. Mam nadzieję, że nie będę chorować, nie będzie mi potrzebne. Ale jeżeli będzie trzeba, to zapamiętam.
A może jeszcze a propos karmienia piersią, zanim przejdziemy do innego tematu, bo ponoć we Francji chyba tam ponad 60%
tak,
kobiet karmi piersią.
Kobiet karmi piersią już nawet na oddziałach położniczych. Mi się wydaje, że problem polega przede wszystkim na tym, że kobiety zostają bardzo krótko w domu. Zostają 2,5-3 miesiące, później muszą wrócić do pracy. Wydaje mi się, że to jest największy problem. I rozmawiałam dzisiaj z moją francuską bratową, która prowadzi domowe przedszkole. Ma jedną, od czasu, kiedy zaczęła, od 5 lat właśnie już opiekuje się dziećmi, ma jedyną panią, która przynosi mleko swoje, tak żeby dawać maluchowi w ciągu dnia. Więc to jest malutko, bardzo mało w porównaniu do nas.
Tej francuski szybko przychodzą na sztuczne żywienie.
Bardzo szybko, tak. To plus tego jest taki, że tata też może wstać w nocy i dać butelkę, nie? Ale wydaje mi się, że to jest chyba jako jedyny plus.
No tak, no bo do żłobka w sumie, tak jak powiedziałaś, 3-miesięczne maluchy.
Tak, już 3-miesięczne maluchy wysyłane są do żłobków. Jeżeli oboje rodzice pracują, to nie jest problem, żeby znaleźć miejsce w żłobku. Gorzej pojawia się problem bardziej wtedy, kiedy jedno z rodziców nie pracuje, ale nawet wtedy przynajmniej na jeden dzień dziecko jest wysyłane, żeby pobawić się z dziećmi innymi, także żeby zachował swoje takie życie też z rówieśnikami.
I co potem, nianie po żłobku?
Często jest nianie, ewentualnie żłobek, ewentualnie domowe przedszkole, tak jak właśnie ma u siebie swoja moja bratowa.
Linda, a u was w Japonii? Znaczy u was. W Japonii, w każdym razie.
Chodzi o karmienie piersią, tak?
O karmienie piersią, o żłobki i tutaj właśnie o opiekę później nad dzieckiem.
Jak najbardziej. Karmienie piersią jak najdłużej. Natomiast jak chodzi o właśnie opiekunkę czy żłobki, to zdecydowanie żłobki, ponieważ w Japonii wszystko jest bardzo drogie i no, opiekunka byłaby zbyt droga. Poza tym w Japonii jest tak, że mają zaufanie do jakby instytucji. Więc raczej wolą dać do miejsca, gdzie jakby państwo nadzoruje wszystko, niż do poszczególnej osoby.
A jak jest z tym urlopem macierzyńskim? Mamy zostają długo w domu? Decydują się na to?
To wygląda w ten sposób, że urlop macierzyński zaczyna się 6 tygodni przed porodem i potem jest do 8 tygodni po porodzie. Później mogą wziąć urlop wychowawczy. Przysługuje to na okres rok czasu. Natomiast w momencie, kiedy nie byłoby miejsca w żłobku, a zdarzają się takie przypadki, wówczas wydłuża się to rok i 2 miesiące. Aha. Mniej więcej, tak, to tyle. To tyle tak wygląda. Mamy zdecydowanie wolą albo same, albo do żłobka. Ewentualnie korzystają z pomocy babci, tylko tak jak wcześniej powiedziałam, rzadko się zdarza, żeby babcia mieszkała u nas. Mhm. Tak.
A tata? Tacierzyński też jest taki urlop?
Tacierzyński też jest i z tego, co właśnie sprawdziłam, niestety jest to bardzo niski procent. 3% osób decyduje się na to, żeby to wziąć, ponieważ w Japonii jednak jest cały czas ten model taki tradycyjny, że mężczyzna pracuje i mimo, że teraz państwo bardzo stara się o to i nawet sprawdziłam, że do 2020 chcą, żeby liczba osób biorących tacierzyńskie wzrosła do 15% i starają się nawet wprowadzać specjalne takie kampanie. Sprawdziłam, że firmy, które będą umożliwiały branie tacierzyńskie na korzystnych warunkach, będą dostawały specjalne oznaki i będą mogły się tym reklamować. Dzięki temu dostaną coś takiego jak, no będzie to dobry wizerunek
firma dla firmy. Przyjazna tatusiom. Mhm.
Tak? Dokładnie, firma przyjazna tatusiom i dzięki temu to ociepli wizerunek firmy, która posiada właśnie ten znak taki. No i tacierzyński, jeszcze tylko powiem tutaj taką ciekawostkę, że osoby, które biorą tacierzyńskie w Japonii, to są osoby dosyć nietypowe, ponieważ w Japonii jednak wracając do firmy po tacierzyńskim, nie można liczyć na dobre traktowanie ze strony kolegów. Na pewno nie jest możliwy awans. I wciąż, mimo że o tym się tak nie mówi, wciąż tak jest. Dlatego też państwo dba o to, żeby jednak tak nie było. Żeby każdy tata mógł razem z mamą wychowywać, żeby to było jednak partnerstwo. Żeby ten współczynnik jednak wzrósł, ponieważ cały czas w Japonii średnio jedno dziecko, no jak na dwójkę to właśnie dużo osób pisało, jak czytałam nawet na forach japońskich, że boją się mieć dwójkę, na to, że boją się, że kobieta boi się, że sama nie da rady.
Asia, a u was właśnie macierzyński, rodzicielski, tacierzyński?
Ja jeszcze dodam, że oczywiście we Francji żłobki nianie są w większości finansowane przez państwo, ewentualnie przez pracodawców.
Polityka prorodzinna.
Dokładnie, polityka prorodzinna, to tak na marginesie. Urlopy macierzyńskie, czyli na pierwsze, drugie dziecko przed urodzeniem, podobnie jak w Japonii, 6 tygodni, potem 10 tygodni. Już po narodzinach. Przy trzecim więcej dzieci przed 8 tygodni po 18 tygodni. Więc nie ma szału. Bardzo rzadko zdarza się, że kobieta wcześniej idzie na zwolnienie lekarskie, tak jak u nas jest całkiem sporo kobiet ciężarnych, które w czasie ciąży zostają w domu. Tam się zdarza to bardzo rzadko i też to jest taka właśnie różnica. A co do urlopu rodzicielskiego, była zmiana 1 stycznia 2015 roku, czyli na pierwsze dziecko jest maksymalnie 6 miesięcy, tak dla mamy, jak i dla taty. Co więcej, nie można przepisać urlopu tacierzyńskiego na mamę, czyli nie ma takiej możliwości, że tylko mama jest z maluchem przez 12 miesięcy. Jeżeli rodzice chcą zostać 12 miesięcy, to 6 miesięcy musi wykorzystać mama, 6 miesięcy musi wykorzystać tata.
I co, jak jest, ojcowie się decydują na taki krok?
Od razu dodam, że wtedy zasiłek ten wynosi 390 euro miesięcznie. Więc jest to bardzo mały zasiłek.
Znaczy na złotówki to sporo, ale
dokładnie, dlatego tyle kobiet wraca szybciutko do pracy, bo to jest po prostu za mało, żeby się utrzymać. Tym bardziej, że nianki i żłobki są finansowane, jak już mówiłam wcześniej.
Przez państwo.
Dokładnie.
A może to jest odpowiedź na tak naprawdę to, czego chcą Francuzki, Joasiu? Może to jest tak, że one są ambitne, chcą szybko wracać do pracy. Dziecko jest dla nich rzeczą fantastyczną, ale tak naturalną, że po prostu rodzi się, chwilę z nim są i wracają.
Też mi się wydaje, że tak to może działać, że to przecież wyszło z potrzeby też społeczeństwa. I
że te przepisy może nas rażą, bo to rzeczywiście krótko, te tygodnie ich jest
dla nas, tak. Dla nas
ale być może jest to związane z tym, że francuski po prostu
Ale tam jest chyba nawet takie przyzwolenie na to, takie właśnie przyzwolenie społeczne, że kobieta jest mamą, ale też jest kobietą.
Wszystko w żaden sposób nie zmienia właśnie jej życia, tak naprawdę. Uzupełnia je pięknie, natomiast nie zmienia i to in minus zwłaszcza. No, i takiego kontekstu chyba w ogóle nie ma. Może to tak.
Jest przykład tej francuskiej pani minister, która po 5 dni po porodzie wróciła do pracy.
No przecież, no, tak. Klasyczna historia. Tak? No, więc... To już przegięcie, ale rzeczywiście znamy to.
To ja zapytam jeszcze o nazwiska, bo tu mnie właśnie tak ciekawi. Asia, dziecko będzie miało jakie nazwisko?
Szynę.
Okej, Szynę. A generalnie
życzę mu szczęścia w Polsce. Literowaniem.
A we Francji jak to jest? Bo chyba sporo imion macie, prawda? W domu, na przykład.
Znaczy, ja mam jedno, mój mąż ma cztery.
Pokin to są te imiona?
Tak, pierwsze imię Dominik jest jego, drugie Patrice jest po jego ojcu chrzestnym. Bernard jest po jego ojcu prawdziwym, a Maria jest po Najświętszej Marii Panience, bo jest to rodzina katolicka, ale różnie z tym bywa. Teraz już zazwyczaj się daje jedno imię, czasami dwa. Wcześniej te napływy religijne były większe mimo wszystko we Francji.
To wasze dziecko? Jak będzie?
Nasze jedno.
Czyli Polska.
Ono i tak będzie miało problem z nazwiskiem tutaj w Polsce. Więc.
Linda, a u was?
Jak chodzi o imiona, to jest tylko jedno. Jedno imię się nadaje, tylko że na przykład, jeśli dziewczynka ma na imię Ai, to jest dosyć popularne imię japońskie, to nadaje się temu odpowiedni znak, czyli można nadać na przykład znak miłości. I tutaj właśnie się kryje, czego życzą rodzice czy dziadkowie, bo dziadkowie często pomagają wybrać ten znak, jaki ten znak właśnie oddaje, czego rodzice życzą dziecku. Jeśli nazywałoby się Tomo, jeśli zapisałoby się znakiem przyjaźni, wówczas życzy się dziecku, żeby miało dużo przyjaciół. Więc może być dziewczynka, która nazywa się na przykład Mana, Aiko, inaczej się zapisze znakiem i już był inny przekaz rodziców, tak? Czego innego życzyli swojemu dziecku. Często właśnie jak dziecko przychodzi do szkoły, to tłumaczy, że moje imię jest tak pisane, ponieważ rodzice i dziadkowie życzyli mi tego i tego.
A nazwisko?
Nazwisko jest jedno nazwisko. Nie ma jeszcze w Japonii jakby nazwiska dwuczłonowego i zazwyczaj jest to po ojcu, czyli w sumie podobnie jak u nas. Podobno mają się zmienić przepisy, żeby mogły być dwa nazwiska, ponieważ często to jest problem w momencie, kiedy są małżeństwa jakby mieszane, tak? Czyli na przykład polsko-japońskie. Mimo wszystko trzeba się zdecydować w Japonii na jedno nazwisko.
Mhm. Asia, a wy do swojego dziecka po francusku, po polsku będziecie mówić? Mieszanie?
Właśnie mamy plan, aby mówić każdy w swoim języku, bo oczywiście żadne z nas nie mówi w języku małżonka perfekcyjnie, oboje robimy błędy, nie jest ten sam akcent, dlatego taki mam plan. Jak to wyjdzie, to ciężko powiedzieć. Ja na razie do brzucha mówię po polsku, chyba że mnie mocno kopię, to uważaj, bo zacznę mówić w języku twojego ojca, ale na razie mówię po polsku.
Dzieci z tym nie mają żadnego problemu, to jest genialne, absolutnie.
Tak, od razu dwujęzyczne właściwie, szybciej tej dwujęzyczności się uczą.
Kiedyś pytałam pana profesora, który jest glottodydaktykiem i właśnie ma wnuczkę, która z kolei jest dwujęzyczna, ale polsko-niemiecka. On mówi, wie pani, to działa tak jak w takiej centrali telefonicznej, tak jakby klapki opadały. Raz opada klapka z polskim, raz opada klapka z niemieckim. Na dzieci to nie jest żaden problem. Poza tym badania wykazują, że dzieci, które są dwujęzyczne, mają w sumie, to znaczy w pojedynczych językach tych zasób słów jest nieco mniejszy niż ich rówieśników jednojęzycznych. Natomiast w sumie tych słów znają dużo więcej. Jednym i drugim, jak jest sumować, to jest więcej. Są bardziej kreatywne, także super, Joasiu, fantastycznie.
Jakieś SMS-y jeszcze tak na koniec wpadły?
A właśnie, tutaj w kwestii francuskiego wychowania piszą państwo, polecając książkę amerykańskiej dziennikarki, w Paryżu dzieci nie grymaszą. No i tu dopisek nam udało się zaczerpnąć z tego przez pane noce. Tu jeszcze pani Magda zastanawia się z tym zostawianiem dziecka w swoim pokoiku. A co z poczuciem bezpieczeństwa maluszka? No właśnie.
No właśnie, u nas Asia. Się tak teraz mówi, że jak dziecko płacze, to zaraz będzie się czuło takie opuszczone.
Mhm. Nie wiem, no ciężko mi jest powiedzieć. Ja, dzieci mojej rodziny nie czują się raczej opuszczone. Po prostu są tak nauczone i tyle. Wydaje mi się, zresztą moja siostra, która jest Polką, robi podobnie i też jej chłopcy przysypiają całe noce. Więc no wiadomo, bo w tym wszystkim trzeba znaleźć środek i zdrowy rozsądek zachować.
Tutaj jak rozmawiałem, przepraszam, o tej bliskości, no to w Japonii jest tak, że u nas te chusty to jest taki w cudzysłowie nowy wynalazek, ale w Japonii to jest znany już od setek lat.
Tak, i w zasadzie stosowało się w czasach Edo jeszcze, kiedy kobiety pracowały i żeby wykonywać te codzienne obowiązki, to nosiły właśnie, wtedy jeszcze się nosiło na plecach i to było bardziej popularne. Obecnie nosi się, ponieważ też wyszły nowe jakby modele tych chust, to nosi się częściej z przodu, ponieważ też chce się zachować tą bliskość, dzięki temu dzieci są bardziej spokojne. Jak nawet przeczytałam w internecie na japońskim forum, to dużo osób się wypowiadało, że dziecko jest bardziej spokojne, mniej płacze. Ja jeszcze chciałabym tylko tutaj jedno dodać, ponieważ w Japonii też dzieci mają oczywiście swój pokój, ale jeszcze stosuje się oprócz tego właśnie chustonoszenie, jak dziecko już jest troszkę starsze. Często śpi się, tata, mama śpią razem, każda oczywiście ma swoją kołdrę, bo w Japonii też jest taka tradycja spania na podłodze, w futonach, specjalnych takich materacach, to często śpimy w kształcie rzeki, to się nazywa kawanodzi. No i jest tata, w środku jest dziecko i obok jest mama.
Oj, to tak jak u nas.
Tylko u nas to się rzeką nie nazywa.
I kołdra jedna.
Zazwyczaj tak.
Najczęściej mama bez kołdry.
Dokładnie. Ja nie słyszałam na przykład, nie wiem, czy słychać w Japonii w przestrzeni płacz dzieci. Ja będąc w Korei Południowej nigdy nie słyszałam płaczących dzieci. I one oczywiście noszone są tak, jak ty mówiłaś.
Tak.
Na piersi w chustach.
Dokładnie.
Czarne łebki.
I dzięki temu
i cieplutko jest.
Cieplutko jest, one są bardziej spokojne, czują tą bliskość.
Bezpieczeństwo.
Tak, więc i są różne modele tych chust. Można zobaczyć nawet w internecie, ile jest tych modeli. Można też ładnie wyglądać do tego.
Namawiamy to chustonoszenie wobec tego, że namawiamy zresztą.
Wyście i pewnie jeszcze wracać będziecie, bo to fajny temat jest bardzo. Mamy ostatnią minutkę, nawet nie całą powiedziałabym, na małe podsumowanie. Zdrowy rozsądek, jak zwykle.
Tak, dokładnie.
Ja jeszcze podpowiem, o czym będziemy za tydzień rozmawiać, a będzie między innymi o rodzicielstwie i małżeństwie na odległość. Porozmawiamy z kobietami marynarzy.
I nie tylko, proszę Państwa, warto być z nami za tydzień, w środę po 13:00 mamy w mieście. To jeszcze właśnie podziękujemy naszym przemiłym koleżankom Asia Piórkowska.
Dziękuję bardzo.
Która za chwilę będzie mamą. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Razie. I Linda Czernichowska-Kramarz, wychowywana w Japonii. Dziękuję bardzo serdecznie
dziękuję
za tę podróż.
I Magda Manasterska i Magda Świerczyńska-Dolot. Bardzo
dziękujemy. Bardzo.